Witaj, słuchasz podcastu serii o rozwoju ludzi profesjonalnie wydawanego przez Talent Development Institute. I dziś będzie o tym, dlaczego programy Mental Health nie działają. Witaj w serii podcastów Talent Development Institute. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami ludzi w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Współpracując od wielu lat z najlepszymi firmami, organizacjami, w ramach Talent Development Institute, rozwijając menedżerów i pracowników, naszą misją jest budowanie kultury organizacyjnej, pełnej zaangażowania, pasji i poczucia sensu dla każdego człowieka. Celem podcastu w serii o rozwoju ludzi profesjonalnie jest dzielenie się najlepszymi praktykami w tym temacie, stosowanymi zarówno przez nas, jak i organizacje, oraz szukanie najlepszych sposobów, metod prowadzących do tego, aby każdy z nas miał szansę w pełni rozwinąć swój potencjał. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu i dziś będziemy rozmawiać o programach ostatnio bardzo mocno popularnych, programach, które często się nazywają mental health, czy takie programy ogólnie pomagające ludziom lepiej radzić sobie z sytuacją, w której jesteśmy. I dzisiaj powiem bardzo odważnie o tym, dlaczego w wielu przypadkach programy właśnie pod tą ogólną nazwą mental health nie działają. Oczywiście nie chcę uogólniać, że w ogóle nie działają, ale w wielu przypadkach one nie działają. I chciałabym trochę poruszyć tego temat, dlatego że wiem, że teraz jest ogromne zainteresowanie wielu organizacji właśnie tym, w jaki sposób zapewnić wsparcie psychiczne naszym ludziom. I ogólnie trend jest bardzo dobry. Jak to na jednym z forum dyskusyjnych ktoś skomentował, dobrze, że w końcu firmy przestają udawać, że problemu nie ma i że pracownicy przestają udawać, że sobie dobrze radzą. Bo to jest dopiero pierwsza oznaka tego, że jesteśmy w stanie zaproponować jakiekolwiek wsparcie. Ale w tym podcaście ja chciałabym dość odważnie o tym temacie porozmawiać i porozmawiać o pewnych rewolucjach też, jeśli chodzi właśnie o podejście do budowania tej siły psychicznej, w ogóle do psychiki naszych pracowników. Dzisiaj miałam przyjemność poprowadzić bardzo ciekawy webinar na zaproszenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i z ponad 60 HR-ami rozmawiałam o tym, w jaki sposób budować siłę psychiczną naszych ludzi. I tym tematem budowania siły psychicznej naszych ludzi mogę powiedzieć, że zajmuje się w ogromnej mierze bardzo intensywnie od roku. Co prawda zawsze ta odporność psychiczna była ważna, ale to dopiero COVID pokazał, że ta odporność psychiczna naszych ludzi ma bardzo duże przełożenie na biznes. Kiedy ja robiłam moją certyfikację z narzędzia do budowania i do mierzenia, a potem rozwijania odporności psychicznej, czyli MTQ48, to robiłam ją z czystej ciekawości. Chciałam po prostu dodać jedno z kolejnych narzędzi do tych, które używam w pracy z organizacjami. I zrobiłam certyfikację 3 lata temu, kompletnie się nie spodziewając, że tak szybko okaże się, że to narzędzie i umiejętność pracy nad tym tematem będzie tak bardzo istotna. I kiedy tylko pojawiły się pierwsze fale lockdownów, COVID-u w marcu zeszłego roku, to rozpoczęłam intensywną pracę nad tym, żeby zastanawiać się wspólnie z organizacjami, czego nasi ludzie potrzebują. I w marcu zeszłego roku, można powiedzieć, kiedy ta fala była największa, jeśli chodzi o szok, jakiego doświadczyliśmy my w biznesie, to okazuje się, że to, co było wtedy, jest kompletnie inne do tego, czego my doświadczamy teraz. I to z ciekawością obserwuję takie 3 fazy, jeśli chodzi o budowanie tej siły psychicznej naszych ludzi. W marcu zeszłego roku, kiedy zostaliśmy kompletnie zamrożeni i kompletnie się tego nie spodziewaliśmy i w biznesach, i my jako ludzie pracujący w biznesie, okazało się, że faktycznie było nam bardzo trudno. Trudno odnaleźć się nagle z dziećmi w domu, z tym, że faktycznie zaczynam się bać o swoje zdrowie, z pracą zdalną. Dla wielu osób było to naprawdę coś nowego. Ale co się okazało, że po pierwszej fazie takiego szoku pojawiła się mobilizacja. Czyli wiedzieliśmy, że nie mamy innego wyjścia i musimy to jakoś ogarnąć. Musimy zastanowić się, jak rozłożyć nasz plan dnia, jak zarządzić i dziećmi, i pracą, i jak zarządzić też naszym zdrowiem. Po tej pierwszej fali nastąpiły wakacje. Takie pewne rozluźnienie, mimo że wiedzieliśmy nadal, że pandemię mamy, to jednak gdzieś nastąpiło takie rozluźnienie. Pierwsze firmy zaczęły wpuszczać z powrotem pracowników do organizacji. No i przyszła druga fala, fala jesienna. I co się okazało, że w tej fali jesiennej, która mi się wydaje trwa do dziś, a chociaż można byłoby powiedzieć, że jesteśmy jeszcze na innej fali, to okazuje się, że pojawiło się zjawisko, które można by było nazwać pewnego rodzaju marazmem wobec tego, co się dzieje. Gdyby spytać, ile osób na dzień dzisiejszy nadal śledzi ilość zachorowań, ilość osób, które no niestety umarły z powodu COVID-u, okazuje się, że nastąpił pewnego rodzaju marazm i znieczulenie na to, co się dzieje. Natomiast jak to się przekłada na pracę? A mianowicie bardzo często słyszę od moich klientów, że pojawia się już nawet nie słabość psychiczna związana z tym, że ktoś się bardzo mocno boi o swoje zdrowie. Teraz się dużo mocniej boimy o swoją przyszłość. O to tak naprawdę, czy będę miała pracę, czy nie będę miała pracy. I to jest jedna rzecz. Ale drugą rzecz, którą bardzo wielu klientów podkreśla, to jest właśnie ten marazm w obszarze zaangażowania. A mianowicie pod wpływem tej izolacji, mimo że już na przykład nie boimy się, że zachorujemy, czy mimo że się nie boimy, że stracimy pracę, chociaż nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, to teraz bardziej dotyka nas czy naszych pracowników taki marazm, który wynika z tej izolacji. Z izolacji rozumiane jako oddzielenie od biznesu, oddzielenie od organizacji, oddzielenie od przyjaciół czy znajomych, których mam w pracy. I wiele firm wraca do mnie i pyta: Ela, czy jest jakiś sposób na to, żeby obudzić ponownie to zaangażowanie? I kiedy będę się odnosić do programu właśnie Mental Health, czyli to zdrowie psychiczne, to będę się właśnie odnosić do tego, czego naprawdę w tym momencie potrzebują nasi ludzie. I ja postawiłam taką odważną tezę, mówiąc, że wiele programów z Mental Health nie działa. I chciałabym powiedzieć, dlaczego nie działa i co tak naprawdę działa. I w tym, kiedy będę opowiadać, co tak naprawdę działa, to chyba po raz pierwszy bardzo odważnie opowiem o programie, który wdrożyliśmy od maja, który testowaliśmy od maja i przez te w cudzysłowie testy przeszło już ponad 450 osób i mogę powiedzieć, to działa, ale jest to też pewnego rodzaju rewolucja, którą trzeba zrozumieć. To jest program Self-Coaching Program. Ale o tym za moment. I nie chcę, żebyś odebrał czy odebrała ten podcast jako forma reklamy naszego programu. Absolutnie nie o to mi chodzi. Ale właśnie chciałabym bardzo mocno pokazać, dlaczego wiele programów typowo mental health nie działa i na co my naprawdę musimy stawiać, jeśli chcemy pomóc naszym pracownikom. Czym są programy Mental Health, które uruchamia wiele organizacji? A mianowicie z mojego doświadczenia, też z tego, z czym zwracają się nasi klienci do nas, to są to pewnego rodzaju programy, w których to oferujemy naszym pracownikom możliwość wsparcia psychicznego w obecnej sytuacji. No i teraz powiem odważnie, to nie jest nic nowego. Kiedy ja w 2008 roku pracowałam jako Learning and Development Manager w Irlandii, w AIB, w jednym z największych banków irlandzkich, to myśmy mieli program, który się nazywał Employee Assistance Program. I to też był program wsparcia psychicznego dla naszych pracowników. Dlatego zawsze jak widzę, kiedy przychodzi kryzys, bo 2008 rok to był kryzys finansowy i teraz mamy znowu pierwszy taki kryzys od dobrych 12 lat okresu dobrobytu, kiedy znowu mamy kryzys. W związku z tym nie ma się co dziwić, że pojawiają się propozycje programów, które pomogą ludziom lepiej radzić sobie z tym kryzysem. Czyli tak jak mówię, 2008 rok w Irlandii my mamy Employee Assistance Program. 2020-2021 rok, wszelkie programy Mental Health. I teraz, kiedy mówię odważnie, że one nie do końca działają, to mówię o moich doświadczeniach także z czasu irlandzkiego, ale też z tego, co obserwuję teraz, co się dzieje w Polsce. I teraz patrząc na to, że celem tych programów jest wsparcie psychologiczne, to trzeba sobie tak powiedzieć całkowicie z boku, w którym momencie człowiek idzie do psychologa. A mianowicie człowiek idzie do psychologa wtedy, kiedy faktycznie ma poczucie, że psychicznie nie radzi sobie z tą sytuacją. I teraz wprowadzenie pomocy psychologicznej do organizacji ma bardzo dobre fundamenty. Można powiedzieć, że to jest doskonały ruch ze strony organizacji, nie tylko z chęcią pomocy ludziom, ale też w budowaniu takiego wewnętrznego PR-u, takiej odpowiedzialności biznesowej, że my tutaj jako organizacja wspieramy naszych ludzi, bo wiemy, że psychicznie gorzej sobie z tym radzą. Natomiast co się okazuje w wielu programach, które znam, ale znowu powiem, nie znam wszystkich, także nie wypowiadam się o wszystkich, chcę tylko zwrócić uwagę na coś ważnego. Okazuje się, że mimo posiadanych funduszy, mimo oferowania tego pracownikom, to i tak ludzie z tego nie korzystają. A przynajmniej nie korzystają z tego tak, jak mogliby skorzystać. Czyli budżet jest niewykorzystywany. To co się dzieje? Dlaczego mimo dobrych chęci organizacji, mimo funduszy, które też są na to przeznaczane, pracownicy mówią, dziękuję bardzo, ja jednak z tej pomocy nie skorzystam. I dzisiaj podczas webinaru także zadałam to pytanie naszym HR-om, jak myślicie, dlaczego nasi ludzie z tego tak nie korzystają? I oczywiście pojawiły się dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, ludzie się wstydzą przyznać, że potrzebują pomocy psychologicznej. My w życiu osobistym wstydzimy się przyznać, że my potrzebujemy pracy z psychologiem. A co dopiero w kontekście biznesowym powiedzieć, ja potrzebuję pracy z psychologiem, bo psycholog to już ktoś, kto tam miesza w tych sprawach psychicznych moich. A druga rzecz bardzo istotna, zobaczcie, my obecnie mamy bardzo mocno zaburzone poczucie bezpieczeństwa. Kiedy były robione badania po pierwszej fali COVID-u, to bardzo jasno wyszło, że to, co ludzie utracili, to jest poczucie bezpieczeństwa. My przez ostatnie 12 lat nie mieliśmy naprawdę kryzysu. I ja mówię, że te osoby, które są w biznesie krócej niż 12 lat, czyli nie doświadczyły tych sytuacji kryzysowych, mają najtrudniej. Bo dotychczas największym wyzwaniem było to, jak poradzić sobie na przykład w dużych organizacjach ze strukturą macierzową, że mam jednego szefa w Polsce, drugi na przykład w Danii, albo jak sobie poradzić z ilością priorytetów. Ale zawsze była jakaś tutaj podpowiedź. To była, jak ja to często powtarzam, ta miła włóka, ta ilość priorytetów, ta duża zmienność, ale nikt nie mówił wtedy o tym, że nie wiemy, kiedy się kryzys skończy, że my nawet nie wiemy jeszcze, jak mocno on się rozwinie. My nie wiemy, co to dla mnie oznacza, dla mojego bezpieczeństwa pracy itd., itd. Dotychczas młodzi ludzie z pokolenia milenialsów mówili o tym, że zmiana pracy jest bardzo prosta. A szczególnie w pewnych branżach, na przykład w branży IT, gdzie były skoki może nawet co roku, a maksymalnie co 2 lata. A teraz mamy kryzys. Mamy trochę trudniejszą sytuację. Oczywiście w branży IT dalej mamy trochę inną sytuację, bo zawsze gdzieś ta przestrzeń jest, ale nie bójmy się powiedzieć, że naprawdę ta rzeczywistość się zmieniła. I dla tych, którzy są na rynku pracy krócej niż 12 lat, jest to nowa sytuacja. I nie ma się co dziwić, że radzą sobie z tym gorzej. Poza tym powtarzam, że te osoby, które są w rolach liderskich też krócej niż 12 lat, także tej odporności psychicznej nie nabyły do tego, żeby sobie radzić z tą włóką. Owszem, może jeśli chodzi, tak jak mówię, mnogość priorytetów, tak, ale radzić sobie z taką niepewnością i z takimi negatywnymi emocjami wśród naszych pracowników, to jest bardzo duże wyzwanie dla wielu menadżerów. No i teraz w takim razie pomyślmy sobie o tym, skoro mamy taką sytuację, i mamy zagrożone poczucie bezpieczeństwa dla większości ludzi. Już nie mówię bezpieczeństwa zdrowotnego, ale bezpieczeństwa zawodowego. Nie wiemy, jak długo będzie to trwać. Nie wiemy tak naprawdę, co to dla naszego biznesu oznacza. Nie wiemy, co to znaczy dla innych biznesów, dla mojej pracy itd., itd. Ostatnią rzeczą, którą zrobisz jako człowiek, to jest podniesiesz rękę i powiesz, ja nie do końca sobie z tym radzę. Ty musisz grać grę. Ty musisz udawać silnego do samego końca. bo gdzieś z tyłu głowy jest ten instynkt zachowawczy, który mówi, słuchaj, jak będzie kiepsko, to będą odcinać najsłabszych. A kto to jest słaby? No właśnie ten, który sobie nie radzi. I dlatego właśnie z tych dwóch fundamentalnych powodów, czyli wstydu, że ja potrzebuję psychologa i obawy o moją pracę, tak wielu pracowników nie decyduje się na korzystanie z programów pod tytułem Mental Health. Owszem, wiele organizacji idzie w kierunku jak najmocniejszego pokazywania, że to jest anonimowe, że my tak naprawdę nie wiemy, że ty się zgłosiłeś na daną sesję z psychologiem. Ale mimo wszystko ta obawa w ludziach jest. Kiedy zaczynała się pandemia i myśmy uruchamiali taki program przywódczy, Leading Through WUKA, czyli właśnie zarządzanie w czasach WUKA, ale w tych czasach trudniejszych WUKA, ja powiedziałam otwarcie, że uważam, że w tym momencie ten program powinien być obowiązkowy dla wszystkich liderów. Dlaczego? Dlatego, że jak powiemy, że on jest dobrowolny, właśnie powiemy, kto chce wsparcia, niech się zgłosi, to większość liderów się nie zgłosi z bardzo podobnych powodów. Czy nie będą chcieli się przyznać, jak sobie nie radzę, w związku z tym potrzebuję pomocy. Ale kiedy ten program jest obowiązkowy i w pewnym sensie narzucony, bo ty gdzieś wiesz, mając jakby tą orientację HR-ową, że zdecydowanie twoi ludzie tego potrzebują, i mówisz, słuchajcie, wszyscy menadżerowie w naszej organizacji muszą przejść przez taki program, to ten menadżer oddycha z ulgą, że ktoś go tam nominował i nie tylko jego, ale wszystkich jego kolegów, dzięki temu nie musi się wychylać i mówić, że sobie nie radzi. I tak samo jest teraz z tym wsparciem psychicznym. Jeśli ja muszę się sam zgłosić, to po pierwsze boję się, że organizacja jednak wyciągnie jakieś konsekwencje wobec mnie, to jest raz. A dwa, ja się sam wstydzę przed samym też sobą, że jestem na tyle słaby, że takiego wsparcia potrzebuję. My bez tej pandemii, bez wsparcia organizacyjnego boimy się pójść do psychologa. Co dopiero, kiedy to jeszcze, tak jak mówię, jest w kontekście zawodowym. To co w związku z tym? I teraz pozwolę sobie odwołać się do Martina Seligmana. Martin Seligman jest, jak to się mówi, ojcem psychologii pozytywnej. Był też prezesem amerykańskiego stowarzyszenia psychologów, ale generalnie mówi się, że on jest ojcem psychologii pozytywnej. Dlaczego? Dlatego, że przez wiele lat psychologia zajmowała się ciężkimi przypadkami. Czyli chodziło o to, że ktoś na przykład ma depresję, przechodzi naprawdę przez jakieś doły w swoim życiu i rolą psychologii było wyciąganie ludzi z tych dołów. I Martin Seligman zauważył, że mówiąc szczerze, 90% społeczności jest na poziomie okej. Tylko 10% być może naprawdę ma takie cięższe przypadki, gdzie potrzebuje wsparcia ze strony psychologa. Natomiast te 90% ludzi jest na poziomie takim okej. Ale co by było, gdyby z tego poziomu okej podnieść ich wyżej? Gdyby im pokazać, że mogą jeszcze więcej w życiu osiągać, że mogą mieć jeszcze więcej radości w swoim życiu, że ta skala, w skali, jak ja to zawsze mówię, od 1 do 10 twojej radości z życia, jeżeli ona jest na 5, to znaczy nie jest na tyle źle, żeby korzystać z psychologa. Jak jest 1, 2, to jest ten dół, ale 5 nie do końca. I wtedy Martin Seligman powiedział, a co by było, gdyby te wszystkie piątki podnosić do dziesiątki? I tak narodził się cały nurt psychologii pozytywnej, czyli budowania na tym, co jest dobre, co jest okej i wyciągania tego na jeszcze wyższy poziom. I teraz odnoszę to do obecnej sytuacji. Znowu, dzisiaj na webinarze, kiedy powiedziałam, słuchajcie, kto ma jakieś pytania, co obserwujecie jest potrzebne naszym ludziom, jakie sytuacje się wydarzają, to jedno z pierwszych pytań, które się pojawiło, to jak pomóc pracownikowi, który ma nasilającą się nerwicę lękową pod wpływem COVID-u. Zobaczcie, jakie ciężkie pytanie, ale bardzo prawdziwe. Podejrzewam, że faktycznie taka sytuacja jest. Tylko znowu powiem tak. Myślę, że na 100% pracowników może 10% ma właśnie aż tak trudne sytuacje. Natomiast 90% pracowników w tym radzeniu sobie z całą tą sytuacją jest gdzieś na poziomie właśnie takiej piątki. Może czasami troszkę niżej, ale na pewno nie są aż w takim dole, o którym gdzieś ta osoba wspomniała, czyli nasilająca się nerwica lękowa. Bo jeśli mówimy o takim przypadku, czyli nasilającej się nerwicy lękowej, to od razu sobie powiedzmy, że tu naprawdę jest potrzebna profesjonalna pomoc psychologiczna. Ale 90% naszych pracowników nie potrzebuje aż tak głębokiej pracy psychologicznej, ale potrzebuje pewnego wypchnięcia się z tego marazmu, który ja nazywam. Tak? Czyli nie, że bardzo trudno przechodzimy psychicznie przez tą całą sytuację, ale jesteśmy po prostu nią już zmęczeni. Nie mamy radości z życia, nie mamy jakiejś inspiracji w naszym życiu, nie mamy pozytywnych bodźców, które by nas napędzały. W związku z tym pytanie moje jest takie, czy naprawdę potrzeba aż takiego mental health support? Pracy z psychologami dla tych ludzi? Dlatego wiele osób się nie zgłasza, bo mówi, mówiąc szczerze, ze mną nie jest aż tak źle, żeby aż do psychologa iść. I dlatego powiem o czymś, co ja uważam działa fenomenalnie. A mianowicie, ja uważam, że trzeba w ludziach obudzić na nowo dobrą energię. Dobrą energię, która wynika ponownie z radości życia, z inspirowania się samym sobą, z postawienia sobie ambitnych celów, z nakręcenia ponownie ludzi do życia. I teraz część z Was być może zna model właśnie budowania odporności psychicznej, MTQ48, w którym to mówi się, że ta odporność psychiczna pochodzi z czterech obszarów. Pierwszy obszar to jest zaangażowanie, czyli stawianie sobie celów i ich konsekwentne realizowanie. Drugi obszar to są wyzwania, czyli umiejętność postrzegania też wyzwań, które nam życie niesie, jako coś, co po prostu wypycha nas z komfortu, może nam pomóc tak naprawdę stać się lepszą wersją samego siebie. Trzeci obszar to jest poczucie wpływu. Na ile jestem w stanie świadomie zarządzać sobą, żeby mimo tego, co się wydarza w środowisku zewnętrznym, postrzegać nadal sytuację tak, że to ja ostatecznie decyduję o moim życiu. Nie mam wpływu na to, czy nas zwolnią, czy nie, ale mam wpływ na to, jak będę pracować dziś czy jutro. I czwarty wymiar to jest pewność siebie. Czyli im więcej pewności siebie w ludziach, tym więcej odporności psychicznej. No i teraz wróćmy do tego wsparcia. Ja z pełną odpowiedzialnością mówię, że zamiast wysyłać naszych ludzi do psychologów, musimy znaleźć rozwiązanie na to, żeby obudzić na nowo, może nie obudzić, może bardziej rozpalić na nowo w nich ogień. A to da im odporność psychiczną do radzenia sobie z tymi sytuacjami. Czyli na przykład, jeżeli jednym z wymiarów jest zaangażowanie, to właśnie powinniśmy się bardzo mocno zastanowić nad tym, w jaki sposób pomóc tej osobie na nowo rozpalić swój ogień, na nowo inspirować się czymś, na nowo odzyskać chęć realizacji celów dla samych celów, nie dlatego, że organizacja mi je narzuca. I tutaj nie trzeba pracy psychologicznej. Tutaj wchodzi praca coachingowa, jakby umiejętność jakby odkrywania wartości ludzi, ponownie talentów, misji tego człowieka i patrzenia, jak to się przekłada na to, gdzie jesteś na dzień dzisiejszy. Potem jak mamy wyzwania, to jest praca coachingowa na zasadzie, a co by było, gdybyś na to, co ci się przytrafia, popatrzył jak na pewną rzecz, która miała ci się przytrafić, po to, żeby cię rozwinąć. To jest cała praca coachingowa, której celem jest pokazywanie ludziom, że komfort jest fajny, ale na dłuższą metę nudny i kompletnie nie będziesz z niego zadowolony na koniec swojego życia. To jest praca coachingowa, która pomaga ludziom powracać z tych kręgów myśli wokół obaw, a co będzie jeśli, i powracać do kręgów wpływu, do pytań pod tytułem, okej, na co masz wpływ, co możesz zrobić jutro, do tego typu dyskusji. Nie do grzebania głębokiego, tak naprawdę skąd te twoje lęki i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że przychodzą takie sytuacje, że praca psychologa, głęboka praca nie jest ludziom potrzebna. Nie chcę tego powiedzieć, bo absolutnie uważam, że jest wiele takich przypadków, tak jak to pytanie, które dzisiaj padło. Co zrobić z człowiekiem, który ma nasilającą się nerwicę lękową? Ale 90% przypadków nie ma aż takich trudnych sytuacji. I dlatego to, czego naprawdę moim zdaniem brakuje, to jest inicjatyw, które mają za zadanie na nowo obudzić ten ogień w ludziach. Ja mówię, że my musimy nauczyć ludzi z jednej strony rozpalać ten ogień w sobie dla siebie, bo na przykład popatrzmy na to szczerze, Wiele ludzi chodziło do pracy po to, żeby tam czerpać swoją motywację z, na przykład, fajnych ludzi, które mam obok w zespole, tak? Kawki, którą mogę wypić w fajnej restauracji, która jest obok. Darmowych różnych jabłek, bułek i tak dalej. Dla tej całej atmosfery. Ale jakbyś się zapytał tego człowieka, ale co ty naprawdę lubisz robić? Na czym naprawdę polega ta twoja wewnętrzna motywacja? To wielu osób nie umiało odpowiedzieć na to pytanie. I dzisiaj, kiedy zostaliśmy jakby obcięci o te wszystkie ekstrasy, pozostaliśmy z samym sobą i się zastanawiamy właśnie, co ja naprawdę lubię robić? Do czego naprawdę pali się moje serce? Niby takie absurdalne pytanie, pali się moje serce? Czy to w ogóle w biznesie takie pytania warto zadawać? Nie, czy warto? Ja się zastanawiam, jak można funkcjonować w biznesie bez zadawania sobie takich pytań. To przykład idzie od góry. Jeśli nasz szef nie płonie, nie jest rozpalony, nie ma inspirującego celu, który sam sobie postawił, nie tylko który mi organizacja narzuciła, to nie ma się co dziwić, że też nie ma tej inspiracji w zespole. A z inspiracji pochodzi taka energia, że wystarczy jej na to, żeby sobie lepiej radzić z tym wszystkim, co nas otacza. I powiedziałam też, że my w maju uruchomiliśmy pewien program, który sprawdzaliśmy, w jaki sposób właśnie on ludziom pomaga. Przez ten program przeszło już ponad 450 osób. Jest to comiesięczny program, uwaga, nie psychologicznego wsparcia, ale coachingu. Co więcej, self-coachingu. Program się nazywa Self-Coaching Program. I założeniem tego programu jest to, żeby ludzie uczyli się self-coachingu, czyli zamiast szukania najlepszego mentora, najlepszego coacha, żeby uczyli się zostać kimś takim dla samego siebie. Żeby uczyli się rozpalać swój własny wewnętrzny ogień. Żeby uczyli się tego, że jeżeli po drodze pojawią się trudności, które będą przygaszać ten ogień, to oni mają narzędzia do tego, jak sobie z tym radzić. Ale oczywiście w uczeniu się tego warto czasami zderzyć się z kimś z zewnątrz, czy na przykład coachem, czy jakimś mentorem. Dlatego w self-coaching program, to jest comiesięczny program coachingowy, w którym osoba co w każdym miesiącu nad sobą pracuje, tak jak się buduje formę fizyczną, na przykład chodząc na siłownię, oczywiście, jak jest otwarta, ale jednak się chodzi na siłownię regularnie, 3 razy w tygodniu, żeby mieć formę fizyczną. To tak samo formę psychiczną się buduje. Poprzez regularną pracę nad swoją psychiką. Ale nie za pomocą, mówię, głębokich terapii, ale za pomocą na przykład właśnie self-coachingu, którego my uczymy. I teraz, co jest fascynujące, wyobraźcie sobie, że w ramach self-coaching programu my każdego dnia coś mamy, a to szkolenia rozwojowe, na przykład jak budować zaufanie do siebie, albo jak się realizuje cele niemożliwe, albo jak utrzymać swoją motywację, mimo że ci nie wychodzi. Czyli takie rzeczy naprawdę bardzo mocno ogólnorozwojowe. Ale oprócz tego, co najmniej raz w tygodniu, a często 2 razy w tygodniu, mamy sesje coachingowe, czyli dana osoba może popracować z coachem. I teraz ta praca jest pewnego rodzaju rewolucją. Ja się zajmuję coachingiem dobre kilkanaście lat. 1 na 1, czyli jakby z moim coachowanym, pracuję już tylko z top menadżerami, z najwyższą kadrą menadżerską. I zawsze ten coaching był narzędziem, które było stosowane jako narzędzie poufne, jako narzędzie prowadzone ze zamkniętymi drzwiami, gdzie nikt inny nie może się dowiedzieć, nad czym my pracujemy. A ja to obaliłam. Ja to obaliłam w self-coaching program. Ja 2 rzeczy obaliłam i zaraz to pokażę. Po pierwsze, obaliłam to na tej zasadzie, że powiedziałam, że te nasze sesje będą prowadzone na forum, będą prowadzone publicznie. Czyli ty przychodzisz na coaching ze mną, my to prowadzimy w formie online z wykorzystaniem jednej z platform i teraz ty ze mną pracujesz i zachowujesz pewną poufność, bo nie widać twojej twarzy, nie włączasz wideo jak nie chcesz, włączasz tylko i wyłącznie swój głos, czyli mikrofon i tylko i wyłącznie wiadomo, jak się nazywasz, jakie masz imię. Ale przypadek, który przynosisz do pracy coachingowej, jest prawdziwy. Ty przynosisz, mówisz o konkretnej, prawdziwej rzeczy, z którą sobie nie radzisz, albo którą chciałbyś robić inaczej. I ja z tobą pracuję 1 na 1, czyli podobnie jak tam mamy, też pracę 1 na 1. Ale tej naszej sesji na żywo słucha 50 innych osób. Co więcej, ta sesja jest nagrana i wrzucana do panelu self-coaching program, przez co kolejne 400 może słuchać twojej sesji. I teraz możesz sobie myślisz, O Matko Święta, przecież ten coaching powinien być za zamkniętymi drzwiami prowadzony. Natomiast ja zrobiłam rewolucję, które dotyczą dwóch rzeczy. Po pierwsze, mi zawsze bardzo brakowało tego, że kiedy pracowałam za tymi zamkniętymi drzwiami, z tą jedną osobą, to zawsze sobie myślałam, gdybyś ty, człowieku, usłyszał kogoś obok, z kim dzień wcześniej pracowałam coachingowo i zobaczył, że on ma bardzo podobne wyzwania jak ty, to byś nabrał dystansu do swoich własnych wyzwań. To byś zobaczył, że wcale nie jest tak źle u ciebie. Wcale nie jest tak najgorzej. I byś też zobaczył, jak inni sobie w takich sytuacjach radzą. I to była pierwsza rewolucja, którą wprowadziliśmy. Coaching nie będzie za zamkniętymi drzwiami. Coaching będzie słyszalny przez wszystkich. Wszystkich, którzy oczywiście są w programie. Damy ci poufność w ten sposób, że nie ma wideo i nie wiadomo, jakby z jakiej organizacji jesteś, jakie masz nazwisko. Musisz się odważyć trochę, tak? Ale to zaraz powiem, dlaczego jakby ta odwaga skąd też tutaj wynika. Ale w każdym razie okazało się, że to, że myśmy to wynieśli spoza tych zamkniętych drzwi, dało ludziom ogromnie dużo wsparcia psychicznego. Dlaczego? Dlatego, że nagle się okazało, że słuchając coachingu kogoś, kiedy ja na przykład pracowałam z kimś, to ktoś mówił, wow, dzięki za tą sesję, mimo że ta osoba kolejna nie była coachowana, ale mówi, dzięki za tą sesję, bo ja teraz widzę, jak ja inaczej mógłbym podchodzić do pewnego problemu. Ja teraz czuję pewnego rodzaju ulgę, bo okazuje się, że to nie tylko ze mną coś jest złego, tak? Tylko jestem normalnym człowiekiem. Wszyscy przez podobne rzeczy przechodzimy. I uważam, że to jest rewolucja. Jest to rewolucja, w której ten coaching nie jest jeden na jeden za zamkniętymi drzwiami, ale jest wyniesiony do sali, w której mamy 400 osób, i dzięki temu, że słuchamy o tym, jak różnorodne ludzie mają wyzwania, jak sobie z tym radzą, zyskujemy spokój wewnętrzny, bo widzimy, że jesteśmy po prostu podobni do innych i w tym jest ten spokój. Z drugiej strony oczywiście dzięki takiej formule jest coś takiego, co się nazywa podczepienie pod proces coachingowy, czyli ja nie muszę tobie zadawać osobiście pytań, ale kiedy zadaję komuś, kogo coachuję, a ty tego słuchasz, to automatycznie wyrabiasz w sobie nawyk samemu zadawać sobie to pytania, żeby przyglądać się, a jak ty myślisz? Czy mógłbyś myśleć inaczej? Czy mógłbyś myśleć w sposób, który ci pomaga, buduje twoją właśnie siłę psychiczną? I to jest self-coaching. To jest właśnie umiejętność coachowania samego siebie dzięki tym narzędziom. I oczywiście możesz też spytać, czy nie lepiej zapłacić za ten coaching jeden na jeden? To dodam tylko do tego, że zauważ, w biznesie coaching jest zarezerwowany dla top menedżerów, a przynajmniej dla menedżerów, dlatego że jest drogim rozwiązaniem, nie będę tego ukrywać. A w self-coaching program chodziło o stworzenie takiego narzędzia i takiego sposobu coachowania, żeby ten coaching był dostępny w cenie, mogłabym powiedzieć, karnetu na siłownię. I stworzyliśmy coś, co się nazywa siłownią mentalną. Tak jak budujesz siłę fizyczną, chodząc na siłownię, tak tu budujesz siłę psychiczną poprzez udział w tym programie. Jak to ktoś powiedział, że udział w tym programie jest właśnie jak wejście na siłownię. Jak już tam wejdziesz, to już musisz coś ze sobą zrobić. I teraz chodzi też o to, żeby to wsparcie psychiczne dawać ludziom wtedy, kiedy oni tego potrzebują. Reguła just in time, z produkcji. W sile psychicznej jest tak, że kiedy przychodzi ci dołek, kiedy gorsze coś się wydarzyło w twoim życiu, czy w pracy, czy jest pewne narzędzie, które od razu możecie wynieść do góry. I teraz wyobraź sobie, jeśli masz dostęp do nagrań sesji coachingowych, szkoleń przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, to wystarczy, że odpalasz sobie jedną z sesji coachingowych, gdzie ja czy inny coach z daną osobą pracuje i nagle zyskujesz kompletnie inną perspektywę. I teraz nie opowiadam o self-coaching program po to, żeby go reklamować, chociaż moją misją jest, żeby mówiąc szczerze, tak jak multisporty czy jakiekolwiek te karty na siłownię fizyczną były rozdawane pracownikom, to moją misją jest to, żeby self-coaching program stał się taką siłownią mentalną właśnie dla pracowników, za którą będą organizacje płacić. Dlatego, że to jest siłownia, w której nie musisz głęboko pracować nad traumami, które masz z dzieciństwa, czy jakby głęboko pracować nad nerwicą lękową, tak? Bo jeśli ją masz, to oczywiście potrzebujesz takiego wsparcia psychologicznego. Jeszcze raz podkreślę, absolutnie nie mówię, że to nie jest potrzebne. Natomiast chcę podkreślić, że 90% naszych ludzi nie potrzebuje aż tak głębokiej pracy. Potrzebuje budować swoją siłę psychiczną poprzez rozpalanie swojego wewnętrznego ognia, stawianie sobie inspirujących celów i też zyskiwanie perspektywy dzięki temu, że mogę zobaczyć, że inni też mają wyzwania, że ze mną wszystko jest okej. I co najważniejsze, uczą się tego self-coachingu, uczą się samemu nad sobą też pracować. Kończąc, chcę powiedzieć, jestem naprawdę zaszczycona tym, że przyszedł taki moment, że organizacje, korporacje czują odpowiedzialność za to, że to, co się dzieje w domu u człowieka, w jego życiu osobistym, ale w ogóle w jego psychice, stało się dla organizacji ważne. Przez długi czas myśmy to naprawdę rozdzielali. Ja uważam, że kulturowo to jest wielka zmiana. To jest pierwszy raz, kiedy naprawdę zainteresowaliśmy się też tym życiem osobistym człowieka. Przez długi czas mówiliśmy życie osobiste życiem osobistym, a tutaj masz być efektywny. I pierwszy raz COVID nam pokazał, że to jest mega ze sobą powiązane. Tak jak ja, kiedy pracuję z ludźmi i wypracowuję wartości, nie mówię, że jest podział na wartości domowe i zawodowe. Są jedne wartości. Może inaczej się je realizuje, ale są jedne. Jest holistyczne podejście do życia. Także ja się ogromnie cieszę, że jesteśmy w czasach, kiedy biznesy biorą tą odpowiedzialność za wspieranie psychiczne ludzi. Ale chciałabym też powiedzieć, nie przeginajmy aż z tym, bo nie każdemu jest potrzebna praca psychologiczna, ale każdemu jest potrzebne wsparcie. Jeśli masz ochotę być kolejną organizacją, która ma ochotę dołączyć, może nawet testowo, pewną grupę ludzi właśnie do self-coaching program, to z wielką przyjemnością osobiście porozmawiam z Tobą na temat tego programu. Zapraszam serdecznie do kontaktu z nami. Dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie podcastu, który mam nadzieję Cię zainspirował i dostarczył praktycznej wiedzy w temacie rozwoju ludzi. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o kolejnych podcastach, czy pobrać materiał do audytu Twojej strategii zarządzania talentami, lub jeżeli możemy w jakikolwiek sposób wesprzeć Twoją organizację w rozwoju ludzi, zapraszam Cię serdecznie na naszą stronę www.talentdevelopmentinstitute.pl. Do usłyszenia!